koty i inne kłopoty.
Wielkimi krokami zbliża się Sylwester. Dla nas szykuje się niesamowita noc, pełna wrażeń i atrakcji, a dla zwierząt najgorszy okres w roku. Okres wybuchów, okres strachu. Mowa jest tu oczywiście nie tylko o psach, kotach czy innych zwierzętach domowych, ale także o zwierzętach gospodarskich oraz oczywiście tych dzikich. A dzisiaj w studiu mam gościa, takiego niezwykłego gościa, ponieważ przed ze mną mój pies Magnum właśnie teraz zajmuje się wyszukiwaniem jakichś smakołyków w studio. Raczej nie będzie nam przeszkadzał, ale może usłyszymy gdzieś tam jego posapywanie, jak będzie gdzieś próbował mi nosem tutaj wejść na kolana. A teraz mówmy sobie dalej. Zanim jeszcze przejdę do tego, o czym będę dzisiaj mówiła, czyli o strachu, fobii i lęku i o tym, jak poradzić sobie w noc sylwestrową, zachęcam Was dzisiaj do kontaktu 61 8654 654, jeżeli macie jakiekolwiek pytanie odnośnie Waszego psa lub kota. Nie tylko w tę noc sylwestrową, ale też jakieś może ich niesamowite zachowania, których chcielibyście się podzielić, albo może o których chcielibyście się dopytać, to zachęcam. 61 8 654 654. Czy to naprawdę strach przemawia przez te wszystkie zwierzęta? Co to jest strach? Co to jest fobia? Co to jest lęk? Czy to jest to samo? No fobia to na pewno jest strach przed czymś. Co żeśmy sobie wymyślili. Nie do końca zawsze jest jakby realnym zagrożeniem, prawda? Fobię możemy mieć na przykład arachnofobię, czyli strach przed pająkami, tak w przypadku ludzi, czyli boimy się pająków, ale ten strach nie do końca jest oczywiście tutaj ma jakieś przesłanki, ponieważ większość pająków nie robi nam krzywdy. Natomiast kiedy rozmawiamy z kimś o nieprzyjemnościach, które spotkały naszego psa czy kota, często w potocznej mowie używamy zamiennie określeń strach czy też lęk, chociaż z naukowego punktu widzenia są to dwa słowa oznaczające zupełnie coś innego. Strach jest całkowicie normalnym objawem, występuje u zdrowych organizmów. Jest to sygnał ochronny, wrodzona reakcja ciała na zagrażający bodziec. Ze strachem mamy do czynienia wtedy, kiedy zagrożenie spotykające organizm jest realne, na przykład bezpośrednie zagrożenie, takie jak atak, czy też oszczekiwanie przez innego psa. Stanie na skraju przepaści, zamknięcie psa w klatce, który nie był do tego przyzwyczajany. Nagły właśnie też głośny dźwięk, na przykład szybko przejeżdżający pojazd, wybuch fajerwerków. Musimy pamiętać, że słuch psa lub kota jest znacznie ostrzejszy od naszego, w związku z czym tak głośne dźwięki będą dla nich tylko, nie tylko z komfortem psychicznym, ale niestety także fizycznym. Strach jest emocją pozytywną, ponieważ powoduje mobilizację ciała do walki, do ochrony albo też do zdobycia czegoś. U zwierząt tej emocji towarzyszy wiele sygnałów, na przykład silne spięcie mięśni, jeżenie sierści, atak, ucieczka. Strach szybko wygasa, jeżeli po wystąpieniu bodźca, który go wywołał, nie ma przykrych skutków jego działania. Wtedy reakcja znika, a organizm przystosowuje się do zaistniałych sytuacji. Jest to proces habituacji. W sytuacji, kiedy szkodliwe działanie bodźca trwa, przeżycie strachu rozwija się i nasila, mogąc przekształcić się w lęk. Natomiast ten z kolei według psychologii jest nieuprzedmiotowiony. Jest to nieprzyjemny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa. Objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, niezwiązanym bezpośrednio z zagrożeniem albo z bólem. Człowiek, którego ogarnia lęk, nie potrafi zlokalizować jego przyczyny. Lęk towarzyszy większości zaburzeń osobowości, depresjom, psychozom, nerwicom. To informacja, że coś złego się dzieje z organizmem, bo lęk nie powinien występować u zdrowych organizmów, chociaż większość z nas przynajmniej raz go odczuła. U naszych domowych zwierzaków lęk może objawiać się na przykład poprzez zachowania kompulsyjno-obsesyjne, wylizywanie łap aż do krwi, gonienie ogona, łapanie nieistniejących much i tego typu inne podobne rzeczy, na przykład też wygryzanie ogona samego, jak go się już łapie, to trzeba go trochę pogryźć, w związku z czym końcówka ogonka nam łysieje. Poza tym mamy inne problemy, takie jak na przykład wymioty, rozwolnienie, silna apatia, czyli taka niechęć do niechęć do kontaktu, kładzenie się gdzieś w miejscach i nieruszanie się, niechęć do wychodzenia na spacery też w tym wypadku. Poza tym stałe drżenie mięśni, niechęć do ruchu, częste ucieczki, agresja wobec właścicieli. No i też taki nagły lęk może powodować napady, na przykład padaczkowe, więc trzeba na to uważać. Problem związany z sylwestrem najczęściej zdarza się u psów. Oczywiście najbardziej cierpią te zwierzęta, które są trzymane na dworze, w kojcach, na łańcuchach lub też luzem na podwórzu, ponieważ takim zwierzętom nikt się nie przejmuje. Często traktowane są jako podrzędny twór wykorzystywany do obrony posesji i nie są zapraszane do domu wtedy, kiedy się boją. Trzymane w domach zwierzęta również mają trudniej od kotów. Mam na myśli oczywiście psy. Te psiaki zawsze będą miały trudniej, ponieważ mimo wszystko są one bardziej narażone na bliższy kontakt lub nawet bezpośredni kontakt z bodźcem, no na przykład w trakcie spaceru. Z kotem raczej na spacery nie wychodzimy, no oczywiście zdarzają się wyjątki, ale mądrzy właściciele z kotami na spacery w tym okresie sylwestrowym nie wychodzą, bo takie zwierzę może oczywiście gdzieś tam uciec. Natomiast psy, no niestety, są jakby przez nas, no jest to potrzebne, żeby nasze psiaki wychodziły gdzieś tam na spacery, żeby się po prostu załatwić oraz też, żeby zaspokoić potrzebę gdzieś tam szukania i znajdywania nowych terenów. Pierwszymi objawami takiego stresu u psa związanymi właśnie z wybuchami jest spięcie mięśni, jest niepokój, nerwowe chodzenie gdzieś tam po pokoju, dyszenie. Dalej obserwujemy ślinotok, drżenie mięśni takie silne. Albo pies będzie szukał pocieszenia u nas, przyklejając się do naszego ciała, albo niestety będzie się chował. W pierwszym przypadku najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić dla psa, to pójść z nim w najcichsze miejsce w domu i spędzić z nim trochę czasu. Oczywiście bez użalania się nad nim, ewentualnie wspierać go razem z gośćmi. Gości również musimy poinformować o zakazie pocieszenia. O tym jeszcze będziemy sobie mówili i dlaczego to pocieszenie jest złe, też będziemy sobie jeszcze dzisiaj mówili. Jeśli pies chowa się sam, nie przeszkadzamy mu, zostawiamy go w spokoju, natomiast staramy się być blisko. Jeżeli zwierzę chowa się w łazience, najważniejsze dla niego jest nasza obecność oraz mówienie do niego. Najważniejsze to oczywiście jakim tonem, czyli radosnym. Musimy być jego bohaterami. Jeżeli nasz pies jest bardzo silnie zestresowany, pojawia się apatia, pojawia się silne drżenie mięśni, bardzo silne dyszenie i podwyższenie tętna. A szczególnie, kiedy do tego jest psem starszym, musimy monitorować jego stan fizyczny, by w razie potrzeby udać się do lekarza weterynarii, bo tutaj jakby nie ma przelewek. Oczywiście strach może dotyczyć też innych zwierząt domowych i o nie również powinniśmy zadbać w ten dzień. Kot powinien mieć zapewnione dużo kryjówek, a drzwi do ulubionej szafy powinny stać otworem. Klatki i teraria małych zwierząt powinny zostać przykryte oraz w miarę możliwości wystawione gdzieś do najcichszego pokoju, w których zamknięte będą okna, a rolety będą oczywiście zasłonięte. Za chwilę sobie powiemy, skąd u zwierząt strach oraz lęk przed wybuchami, ale teraz czas na przerwę. My nie wychodzimy z tematu, jednak przed nami utwór No Fear zespołu Terasmus.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o zwierzętach w Sylwestra, o tym, jak powinniśmy je zabezpieczyć i skąd się bierze ich lęk. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do kontaktu 61 8 654 654. No więc skąd się bierze u zwierząt ten strach lub też lęk przed wybuchami? Strach przed nagłym, głośnym dźwiękiem jest oczywiście rzeczą normalną. Pojawia się bodziec, wzrasta poziom adrenaliny albo też kortyzolu, potem bodziec znika lub jest rozpoznawany, czyli organizm stwierdza, że z danym dźwiękiem nie łączy się zagrożenie, więc można przestać się bać, albo też wręcz przeciwnie. Organizm łączy dźwięk z czymś, co rozpoznane jest jako zagrożenie i strach niestety narasta. No i tutaj też pies, czy tam inny organizm uczy się, że danej rzeczy potrzeba, trzeba się bać. Każdy z nas wystraszyłby się petardy, która wybuchłaby blisko niego lub bardzo głośno i nagle. Zresztą nawet bardziej oczywiste, czy też codzienne nagłe dźwięki potrafią nas przestraszyć. Na przykład głośne szczekanie psa, nagły trzask, czy też dźwięk zbitego szkła. Szczególnie, kiedy owy bodziec, owy dźwięk poprzedzałoby grobowa cisza, czyli siedzimy sobie gdzieś tam w pokoju, piszemy coś na komputerze, albo zajmujemy się na przykład sprzątaniem, jesteśmy na czymś bardzo, bardzo skupieni, aż tu nagle gdzieś na dworze wystrzeli petarda, albo w kuchni spadnie miotła, którą źle żeśmy gdzieś tam zaczepili. No wtedy po prostu wszystkie włosy nam na głowie dęba stają i się boimy, i to jest całkowicie normalne. Zwierzęta, dzikie zwierzęta kojarzą wybuchy petard ze strzałami z broni palnej. Niestety wpadają wtedy w panikę i pędząc na oślep często giną, wpadając na przeszkody, którymi oczywiście mogą być również przejeżdżające leśną drogą samochody. Wtedy wypadki z udziałem zwierząt są niestety najczęstsze. Każde zwierzę odpowiednio zaznajomione z dźwiękami nie będzie się ich bało, co oczywiście nie oznacza, że nie może na powrót zacząć się ich bać. A tutaj w grę wchodzi również ludzki strach. Jeżeli ktoś od dziecka był nauczony, że Sylwester kojarzy mu się ze wspaniałą zabawą, z kolorowymi ogniami na niebie i wesołą atmosferą, to nie będzie bał się wybuchów. Natomiast jeżeli w dorosłym życiu, albo też w życiu dziecięcym pewnego dnia coś mu się stało, nawet coś poważnego w wyniku wybuchu właśnie związanego z petardą lub też na przykład stał się jakikolwiek inny wypadek, być może mocny strach, to już nie będzie podchodził do tego święta z radością, a nie u niektórych pojawi się lęk. Szczególnie jeżeli na przykład komuś taka petarda wybuchnie w rękach i będą konieczne odwiedziny w szpitalu. Takie rzeczy szczególnie dla dzieci będą miały ogromny wpływ i takie coś może potem się dziecku kojarzyć po prostu bardzo negatywnie. Za każdym razem, kiedy dziecko będzie słyszało petardę, będzie po prostu wystraszone. No i analogicznie pies, który był odpowiednio habituowany, a więc zaznajamiany z nowymi rzeczami, w tym oczywiście głośnymi dźwiękami w okresie krytycznym, nie przejawia reakcji lękowych. Natomiast zdrowy odruch strachu pozostaje. Zaznajomiony z dźwiękami wybuchu pies po usłyszeniu takiego dźwięku również się wystraszy, jeżeli był on bardzo blisko albo dźwięk był nagło niezapowiedziany, lub też zwróci uwagę na niego, na przykład odwróci się w kierunku jego źródła, jeśli był on daleko. Ale jeżeli zorientuje się, że nic się z tym nie wiąże, strach szybko mija. Czasami jednak wystarczy jedna mała petarda rzucona przez jakiegoś zwyrodnialca pod nogi nawet odważnego psa lub bardzo głośna petarda hułkowa rzucona na przykład do śmietnika nieopodal miejsca jego spaceru, aby spowodować, że pies skojarzy dźwięk z bodźcem bólowym i zacznie się go bać, mimo że wcześniej był uczony czegoś innego. W przypadku petardy rzuconej pod nogi mowa oczywiście o bólu spowodowanym na przykład poparzeniami skóry lub też większymi ranami, natomiast częściej zdarza się ten rodzaj bólu, jaki wobec uszu psa powoduje sam dźwięk wystrzału, szczególnie kiedy jest on bardzo blisko. Musimy pamiętać, że zwierzęta te są bardzo czułe na niektóre częstotliwości, zupełnie inne niż te, na które my jesteśmy czuli. Poza tym mają o wiele ostrzejszy słuch od ludzkiego, a więc trzask słyszą kilkakrotnie głośniej. Pamiętajmy, że to, jak zwierzę postrzega wybuch, zależy od tego, z czym zwierzę skojarzy sobie wystrzał. Dla psów pracujących, na przykład myśliwskich, dźwięk z wystrzału również jest bolesny dla uszu, natomiast jest on skorelowany z możliwością aportowania zwierzyny, na przykład kaczki czy bażanta, a więc pies bardziej się wówczas ekscytuje niż boi. Dla zwykłych psów domowych, które nie są zaznajomione z wystrzałami, taki bodziec może być naprawdę przykry, szczególnie kiedy my w jedzeniu ludzkim żalem próbujemy pocieszyć wystraszone zwierzę. Natomiast jeśli szczenie po usłyszeniu wystrzału, nawet jeśli się przestraszy, dostanie od nas wartościowy smakołyk lub zabawkę do szarpania lub zabawę z nami, coś najbardziej wartościowego, wówczas warunkujemy wystrzał jako sygnał do czegoś przyjemnego. Pamiętajmy, że to, że nasz pies jest przyzwyczajony do wystrzałów, nie zwalnia nas z obowiązkowego zakazu wychodzenia z nim na spacer o 12 w nocy. Nie chwalmy się przed sąsiadami, że Azur jest wzorowym owczarkiem po policyjnych rodzicach i radzenie sobie z wystrzałami ma we krwi. Obojętnie, czy pies akceptuje, czy też nie akceptuje takich dźwięków, wyprowadzenie go na zewnątrz jest dla niego ogromnym dyskomfortem, szczególnie oczywiście dla jego uszu. Zmuszanie psa do spacerów o północy na przekór może spowodować, że nasz chojrak stanie się tchórzem. I to w dodatku z naszej winy. Jak przyzwyczaić psa do tego, by nie bał się w Sylwestra? Takie pytanie behawioryści, ja również. również najczęściej dostają tydzień przed Nowym Rokiem, kiedy niestety już jest za późno. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo długi proces. Najlepiej przyzwyczajać lub ponownie zaznajamiać psa ze dźwiękami możliwie jak najwcześniej. Czyli jeżeli mówimy o młodym psie, który tego nie znał, zaznajamiamy pieska już od po prostu jego szczenięcych chwil. Natomiast w przypadku psa, który zna petardy, wie z czym to się je, albo trochę się boi, albo się nie boi, warto też wcześniej zaznajomić psa, przypomnieć mu, co to jest, już około listopada, czyli właśnie, czy też właśnie na przykład na początku grudnia. Ponowne przyzwyczajenie powinno odbywać się co roku, by dać zwierzęciu znać, że już niedługo nastanie ten mało wyczekiwany okres. Dodatkowo sesje możemy wykonywać również w takim okresie jak wiosna, czy też lato, gdzie nie będziemy mieli bodźców z zewnątrz, co jest szczególnie ważne w przypadku wokalizacji. Jak to robimy? Po pierwsze, wyszukujemy w internecie dźwięku petard i puszczamy go psu na bardzo niewielkiej głośności, takiej, której pies, którą pies słyszy. Obserwujemy wtedy ruch uszu, sprawdzamy, czy pies interesuje się bodźcem, ale której się nie boi. Możemy na początku, we wstępnych takich naszych ocenach, jeżeli mamy psa, który panicznie boi się petard, sprawdzić, do jakiej głośności pies jest w stanie wytrzymać ten dźwięk, a kiedy już się boi, i zaczynamy od tej oczko niżej. Ale w przypadku psów, które bardzo, bardzo mocno boją się petard, warto zaczynać mimo wszystko od tej najmniejszej wartości. Oczywiście nagradzamy psa w trakcie puszczania tych dźwięków, ale także robimy zwykłe czynności, by psu całe to przedstawienie kojarzyło się właśnie z codziennością. Czyli gdzieś tam kładziemy telefon na parapecie, puszczamy bardzo cicho dźwięk petard, mówimy do psa, dajemy mu smakołyk, potem następnego dnia troszeczkę zwiększamy głośność, robimy dokładnie to samo, potem na przykład kładziemy też telefon w innych miejscach, potem puszczamy z innych też urządzeń, bo pamiętajmy, że każde urządzenie ma swoją częstotliwość, każde puszcza dźwięki zupełnie inaczej. Zauważymy, że pies reaguje zbyt intensywnie, obniżamy głośność tego utworu petardowego, żeby pomóc psu jakby się przyzwyczaić. Jeżeli pies reaguje intensywnie, znaczy, że jeszcze nie do końca zaznajomił się z tym, co się stało. I trzeba mu troszeczkę pomóc właśnie przechodząc te niższe tony. Zawsze zanim przejdziemy krok dalej, przećwiczmy kilkakrotnie te niższe tony, żeby właśnie mieć pewność, że nic się nie stanie, że nasz pies nie wystraszy się, bo tutaj jest najważniejsza właśnie ta konsekwencja, żeby ćwiczyć to codziennie, ale żeby też uważać, żeby nie przekroczyć tej granicy, bo będziemy musieli po prostu się cofać kilka kroków. Pamiętajmy, że petardy to nie tylko dźwięk, ale także błyski. Więc z takimi błyskami też od szczeniaka warto psa zaznajomić. A w przypadku psów, które bardzo, bardzo boją się błysków, no oprócz wyciszenia w jakiś sposób domu, będziemy musieli też zapewnić im zasłonięte rolety. Jeżeli nie mamy rolet, będziemy musieli kupić jakiś papier, którym na ten okres po prostu zakleimy szybę w oknie w jednym z pokoi, gdzie pies będzie sobie odpoczywał. A już za moment, już za chwilę po piosence poznamy złote zasady Sylwestra.
Psy, koty i inne kłopoty.
To była Lana Del Rey, a my przechodzimy do najważniejszej części audycji, czyli do złotych zasad Sylwestra. Jak przygotować psa właśnie ten straszny dzień? Po pierwsze, przygotowujemy dom dla psa, czyli zamykamy okna, nie otwieramy balkonu, szczególnie jeżeli chodzi o północ. Lepiej poprosić gości, żeby poszli na zewnątrz przez drzwi wyjściowe już zawczasu, ponieważ balkon musi być zamknięty i niedostępny. Ja sama miałam tak dwa razy, właśnie u mnie była impreza sylwestrowa, mimo próśb balkon się dwa razy właśnie otworzył i pies już był bardzo, bardzo wystraszony, więc pilnujemy tego, żeby zaznajomić ludzi zawczasu z tym, że na balkon nie wolno wychodzić w ogóle i balkonu nie otwieramy przez cały Sylwester. Druga rzecz to zasłonienie żaluzji i rolet. Jeżeli nie możemy kupić lub też nie mamy rolet, musimy niestety zakleić okna w jednym psim pomieszczeniu, na przykład szarym papierem, a najlepiej jeszcze takim papierem, który po prostu przez który nie będzie prześwitywało światło, więc na przykład jakimś białym Bristolem. No oczywiście tylko na czas Sylwestra. Bodźce wizualne są często bardzo, bardzo dużym dodatkowym stresorem dla psa. Poza tym włączamy też głośną muzykę, aby zagłuszyć dźwięki wybuchów. Troszeczkę przy tym ogłuchniemy wspólnie z pieskiem, ale przynajmniej pies nie będzie się stresował właśnie wystrzałami. Poza tym zapewnijmy psu otwartą łazienkę. Tam są wytłumione dźwięki. Z reguły w łazienkach nie ma okien i tamte miejsca najczęściej psy wybierają. Poza tym oczywiście musimy zapewnić psu stały dostęp do wody w pomieszczeniach, w których pies lubi się chować. Czyli miska więcej niż w jednym miejscu, żeby pies nie musiał iść do pokoju, w którym z reguły jest miska, tylko po to właśnie, żeby się napić. Podczas gdy tam na przykład okna nie są zasłonięte, tam jest na przykład impreza albo akurat w tym pomieszczeniu najgłośniej słychać huki. Kolejna rzecz, bardzo ważna rzecz, czyli poranny interaktywny spacer. Tego dnia głównym zadaniem dla nas jako opiekunów jest zapewnienie psu długiego i wyczerpującego fizycznie i psychicznie psa porannego spaceru. Taką wędrówkę udajemy się oczywiście od rana, najlepiej około godziny 6 lub dla lubiących pospać maksymalnie tam gdzieś do godziny 9, tak aby uniknąć jakichkolwiek wystrzałów. Z reguły ci ludzie, którzy strzelają, raczej się o tej godzinie nie budzą, wolą być czujni aż do rana, więc śpią tego dnia do 10, czasami nawet do 12. Dlatego ta godzina 6 rano jest najważniejsza, żeby właśnie uniknąć tych wystrzałów. No i najlepiej, gdyby było to był las, gdyby to było pole, bo wtedy mamy pewność, że będzie to 100% relaksem dla psa, w przeciwieństwie oczywiście do jakiegoś ruchu ulicznego w mieście. Na spacerze bądźmy dla psa jak najbardziej atrakcyjni, zapewniając mu psich kompanów. Oczywiście wybieramy się na spacer z psami, które nasz pies lubi. Zabawy szarpakiem, zabawy umysłowe, czyli na przykład sesje tropienia użytkowego, węchowe safari dla psa, o którym niejednokrotnie już mówiłam. Poza tym pozwalamy psu na częste węszenie, kopanie w ziemi oraz wchodzenie do kałuż, wylizywanie. Tego dnia pies ma być psem wyjątkowo i może być brudny. Możemy go potem wytrzeć, jak wróci. Poza tym dajemy psu mnóstwo smakołyków, nagradzając go pozytywnie za sytuację na spacerze, czyli jeżeli był grzeczny, zaraz smakołyczek. Jesteś dla niego wyjątkowe, mili, wyjątkowo się do niego szczerzymy, cieszymy, żeby on po prostu już miał od samego początku, od sam dzień, że mu się dobrze zaczął, bo tak jak się dzień zacznie, tak się skończy i na tym poprzestańmy, żeby pies się jak najmniej właśnie stresował. Trenujemy z psem, na przykład sztuczki albo inny trening posłuszeństwa. No i pamiętajmy, że samo zmęczenie fizyczne nie rozwiąże problemu, czyli najlepiej bawić się z psem umysłowo, niech ten spacer będzie dla niego możliwie najbardziej atrakcyjny, a jeżeli gdzieś tam obok znajdą się też szarpaki albo inne zabawy fizyczne, oczywiście też są jak najbardziej mile widziane. Dwa pozostałe spacery powinny być możliwie krótkie, tylko w celu załatwienia potrzeb, a ostatni spacer powinien się odbyć około 18:20 i potem dopiero po zakończeniu wybuchów, najwcześniej około 4 nad ranem. Pies oczywiście na spacerze powinien mieć odpowiedni osprzęt, porządne szelki oraz obroże z adresówką w razie, gdyby się gdzieś tam nam zerwał. A żeby do tego nie doszło, smycz powinniśmy mieć przepinaną i zaczepiamy z jednej strony do obroży, a z drugiej do szelek. Wtedy mamy, słuchajcie, podwójne bezpieczeństwo, podwójnie pies jest zabezpieczony, bo nawet jeżeli gdzieś tam się wysmknie z obroży, to zawsze druga część smyczy jest przyczepiona do szelek. Albo jeżeli na przykład karabinczyk ułamie się gdzieś w okolicach szelek, to zawsze pies będzie podpięty jeszcze do obroży, więc jesteśmy tutaj zabezpieczeni w odpowiedni sposób. Kiedy petarda wybuchnie na zewnątrz, możemy dać psu smakołyk. Jeżeli go przyje, a jego strach zelżeje, możemy się starać iść dalej na spacer, oczywiście w wesołej atmosferze, bez ojojania, o czym jeszcze zaraz będę mówiła. Jeżeli pies w panice będzie chciał wrócić do domu, oznacza to, że jego strach jest tak silny, że nie ma sensu dalej spacerować. Lepiej powoli zawrócić w kierunku domu, niż pies ma po prostu doznać jakiegoś większego szoku. W przypadku, gdy pies wystraszy się w domu, musimy uważać, żeby, tak jak już wcześniej wspomniałam, nie podsycać jego zachowań lękowych. Psa nie wolno pocieszać, nie wolno dzielić z nim strachu i bać się razem z nim. I teraz właśnie ta trzecia rzecz, o której musimy sobie powiedzieć, jaka trzecia złota zasada Sylwestra. W odpowiedni sposób wspieramy psa w trakcie największej strzelaniny, a więc około północy. Pies po wystrzale uruchamia najbardziej odpowiednią strategię przetrwania. Jeżeli wybuch kojarzy mu się ze strachem i wywołuje lęk w organizmie psa, uruchamiają się takie same ścieżki jak w przypadku zwierzęcia, które walczy o życie. Wyobraźmy sobie, słuchajcie, że wisimy nad przepaścią. Zaraz spadniemy. Nie wiemy, jak się wydostać z tej sytuacji. Jest to dla nas właśnie taka sytuacja, w której my walczymy o przetrwanie. Zaczynamy wołać o pomoc. Próbujemy gdzieś się tam podciągnąć, ale mamy za mało siły. I wtem zjawiają się trzej wybawcy, oczywiście po kolei. Pierwszy wybawca zaczyna nam współczuć. Mówi, jak bardzo jest mu przykro. Zaczyna wykazywać strach, panikę, biegając w kółko. Płacze, lamentuje. Po chwili zaczyna gładzić naszą rękę ze łzami w oczach, mówiąc, że wszystko będzie dobrze, ale nic poza tym nie robi. Nie wzywa pogotowia, nie wzywa straży pożarnej. To właśnie jest nasza postawa wobec psa w trakcie Sylwestra, kiedy go w smutny sposób pocieszamy. Pies przyjmuje od nas lęk, wpada w jeszcze większą panikę, utwierdza się w przekonaniu, że dobrze robi, bojąc się. Potem przychodzi nas wysportowany gimnastyk i mówi, nie ma się czego bać, wystarczy, że się podciągniesz i wyjdziesz z tej sytuacji. To jest przykład tego, jak bardzo człowiek nie rozumie lęku psa. Dla ludzi wybuch kojarzony jest od razu z petardą, natomiast dla psa jest czymś niezrozumiałym i strasznym. Człowiek jest w stanie bez problemu wyjść ze strachu, a dla psa strach przeradza się w lęk. Taki właściciel nie rozumie, że to ludzie, a często on sam, spowodowały lękową reakcję u psa. Taki człowiek często pozostawia psa samemu sobie ze słowem, posiedzi sam w łazience, to się uspokoi. Nie trzeba przy nim być, przejdzie mu samemu. To jest też właściciel, który zostawia psa samemu przy budzie, na zewnątrz albo na zewnątrz w końcu. Natomiast pies czuje się opuszczony, samotny i coraz bardziej zatraca się w strachu. W końcu podchodzi nas człowiek, który siada obok nas, mówi, że zadzwonił po straż pożarną, która już jedzie, żeby nas wspomóc. Mówi nam, że jesteśmy dzielni, bo dotychczas daliśmy sobie radę ze strachem. Siada koło nas, trzyma nas za rękę, tak jakbyśmy nie spadli. Jest to taki właściciel psa, który najpierw w odpowiedni sposób zabezpiecza dom, potem siada obok psa i wspierając go w odpowiedni sposób, czeka na straż pożarną, którą w tym wypadku jest cisza o godzinie 4 rano, kiedy już nikt nie strzela. Chyba każdy z nas chciałby trafić na tego ostatniego pocieszyciela, może nie pocieszyciela, a bohatera i wybawcę. Bądźmy właśnie takimi supermenami dla naszych psów. Zamiast pocieszać czworonoga, starajmy się być jego wybawicielami, wspierać go w wyborach, pokazać mu, że nie trzeba się z nami bać. Pozwólmy psu schować się tam, gdzie on chce i towarzyszmy mu w strachu. Jeśli on do nas przyjdzie, w stresie nagradzamy go. Na przykład mówimy do niego, super, jesteś dzielny, brawo. No i oczywiście możemy razem z nim przeczekać Sylwestra w miejscu, w którym czuje się bezpiecznie. Ostatnia rzecz to sylwestrowa dieta. Raczej nie stosujemy smakołyków, szczególnie u psów bardzo delikatnych żołądkowo. Po pierwsze jest to raczej taki jest fakt, że pies nie będzie chciał jeść, a po drugie może nam niestety ze strachu zwymiotować. No i niestety też jest bardzo prawdopodobne przy stresie właśnie skręt żołądka. W dzień Sylwestra podajemy tylko lekkie posiłki barfowe, czyli te właśnie surowe, oraz mniejszej ilości karmy z przyczyn podobnych do wcześniej wymienionych. Zapewniamy psu gryzaki niespożywcze dla rozładowania stresu, na przykład drewniane, czy też jakieś element, takie z elementami bambusa, które są dostępne na przykład gdzieś tam u nas w Awenidzie. Ostatnio wyczaiłam. A jak suplementować dietę psa? Czy jest w ogóle sens suplementować dietę psa? Każda tego rodzaju suplementacja powinna być uwzględniona z lekarzem weterynarii. Nigdy nie podajemy psu ludzkich leków uspokajających bez konsultacji ze specjalistą. Nawet niepozorne leki ziołowe mogą zawierać substancje roślinne śmiertelnie trujące dla naszego psa. Wszelkie suplementy uspokajające dostępne w sklepach zoologicznych, np. na bazie tryptofanu czy alfa-kazazepiny, powinno podawać się minimum miesiąc przed Sylwestrem. A najlepiej to robić po wcześniejszej wizycie u weterynarza. Jeśli chodzi o leki uspokajające, powinien zapisać lekarz, o którym wiemy, że miał specjalnie przeszkolenie z psychiatrii zwierząt. Oczywiście musi po prostu znać działanie konkretnych leków psychotropowych oraz ich dawkowanie. Przekierowanie frustracji, czyli gorszy dzień. Ważną rzeczą jest to, aby pamiętać, że każdy z nas miewa gorsze dni i bardzo, bardzo podobnie z u psów. Miejmy na uwadze, że od kilku dni przed Sylwestrem nasz bojący się wystrzałów pies narażony jest na ich wszechobecne dźwięki. Dodatkowo wcześniej był chcąc, nie chcąc przymuszony do kontaktu z całą naszą rodziną podczas Wigilii i świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie tak dużej grupy ludzi dla każdego zwierzęcia jest stresujące i męczące, bez względu na to, jak bardzo by ich nie lubił. W takiej sytuacji zwierzę przebywa w ciągłym stresie, z którego wyjdzie dopiero po ostatnich wystrzałach, kiedy w końcu będzie mógł odetchnąć. W trakcie tych stresów pies może przejawiać różnego rodzaju zachowania, które wynikają ze stanu, z jego złego stanu psychicznego. Na przykład drażliwość na spacerach, czyli większa zaczepność w stosunku do psów. Może nam się wydawać, że wcześniej taki nie był, a teraz nagle zaczyna szczekać, atakować inne psy. Mogliśmy na przykład z psem ćwiczyć, właśnie z behawiorystą, żeby nie atakował innych psów, a teraz nagle mu się to zdarza, bo jest zestresowany. Poza tym pojawia się też niedotykalskość w stosunku do obcych ludzi, niechęć do przebywania w obcym towarzystwie, wybredność, jeśli chodzi o jedzenie. W skrajnych sytuacjach może dojść do przekierowania zachowań agresywnych z psa na właściciela lub na smycz. Trzeba zwrócić uwagę na to, iż takie zachowania są powodowane stresem zwierzęcia i najlepiej będzie nie zwracać na nie uwagi, by ich przypadkiem nie wzmocnić. Poza tym unikamy konfliktowych lub stresujących sytuacji. Zapewniamy psu gryzaki oraz zabawy umysłowe. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że wskazówki będą dla Was pomocne. Ja tymczasem z okazji zbliżającego się nowego roku życzę Wam zwolnienia tempa w codziennych pogoniach oraz większej radości z małych rzeczy. Wszystkim domom zwierzętom życzę wyrozumiałych właścicieli stosujących tylko pozytywne metody szkoleniowe bez zbędnej ilości stresu. A my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 9:00 na antenie Radia Poznań. Pozdrawiam Was ciepło. Do usłyszenia w nowym roku. Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.